praca, którą Bóg wykonuje. I Bóg nas umieścił tu na ziemi w tym, i to jest jeden z Jego głównych celów. To jest to, żeby najpierw i w tym celu, pierwszym krokiem do tego celu jest zbawienie ludzi, jest nawrócenie człowieka. Ale na tym Boża praca się nie kończy. To jest dopiero początek tej pracy, bo nawrócenie człowieka, i chciałbym, żebyśmy to rozumieli, że nawrócenie człowieka to jest wejście na drogę życia, która ma nas wprowadzić do Boga. To jest nawrócenie. Nawrócenie to nie jest już to, że człowiek dotarł do Boga. Ale kiedy mówimy o... Bo list do Koryntian mówi o tym, że nam została udzielona służba pojednania. Amen? I ta służba pojednania to jest to, co ostatnio czytaliśmy w niedzielę. To jest służba chwały Bożej, to jest służba życia Bożego. I ta służba pojednania została nam udzielona, żeby pojednać człowieka z Bogiem. Ale pojednanie człowieka z Bogiem, ono się rozpoczyna w momencie nawrócenia. Ale człowiek musi całą swoją osobą, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą strukturą, która została w nim zbudowana, człowiek musi się pojednać z Bogiem. I często jest tak, że my pojednaliśmy się z Bogiem, ale nasz umysł nie jest pojednany z Nim. Nasze emocje są przeciwko Niemu. Dlatego, że po nawróceniu nadal my kochamy rzeczy, których Bóg nienawidzi. My kochamy często rzeczy, których Bóg nienawidzi. I teraz Bóg nas chce doprowadzić do miejsca. Ja w ogóle wam gratuluję i dziękuję, że się zostali. Bo ja nie wiedziałem, czy pójdziemy do domu, czy zostaniemy. Ale ta służba pojednania to jest służba życia. To jest służba ducha. Chrystus przyszedł na ziemię dlatego, że Izraelitom nie udało się wejść do ziemi obiecanej. Chrystus musiał przyjść na ziemię, dlatego że człowiek sam w swojej sile nie był w stanie, żeby wejść do ziemi obiecanej. A kiedy mówimy ziemi obiecanej, ziemią obiecaną jest Bóg. Bóg jest tą ziemią obiecaną, do której my wchodzimy. I Bóg chciał pokazać to, że człowiek sam w swojej własnej sile nie jest w stanie podejść do Boga. Nawrócenie to jest wyjście z Egiptu tylko i wyłącznie. I teraz wyszliśmy z Egiptu i wchodzimy w tą drogę, która ma nas doprowadzić do ziemi obiecanej, którą jest Bóg. I to ta ziemia obiecana, którą jest Bóg, to jest cały Bóg, Jego osoba. On jest bardzo zaawansowaną osobą. I On chce, żebyśmy my doszli do tego miejsca poznania Jego. I teraz Izraelici nie weszli do tej ziemi obiecanej i Bóg musiał zesłać Chrystusa, który musiał, dlatego że oni przez swoje nieposłuszeństwo, jak czytałem w liście do Hebrajczyków, z powodu nieposłuszeństwa wiary nie mogli wejść do ziemi obiecanej. I teraz Bóg przysłał Jezusa, który przez swoje posłuszeństwo otworzył drogę, żeby człowiek mógł wejść. On mówi, że jak przez jednego człowieka wszyscy zgrzeszyli, tak przez jednego wszyscy doznali usprawiedliwienia. I chcę powiedzieć, że dusza ludzka potrzebowała usprawiedliwienia, żeby móc pójść dalej za Bogiem. Dlatego, że ona się zatrzymała na pewnym poziomie i nie mogła już dalej iść. I musiał być przyjść człowiek, to był Chrystus, który sprawił, że myśmy zostali usprawiedliwieni, bo grzech obciążał ciągle człowieka, zatrzymywał go, że on nie mógł pójść dalej. Więc Bóg musiał zesłać Jezusa. I tak naprawdę to, co... Ja chcę powiedzieć, że Jezus, który my nazywamy, że jest centrum chrześcijaństwa, to jest prawda. Ale chcę powiedzieć, że my musimy właściwie rozumieć rolę Jezusa. Amen? Dlatego, że on miał rolę i zadanie do wykonania. I otwórzmy list do Hebrajczyków, 8 rozdział. List do Hebrajczyków, 8 rozdział. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Amen? Ja nie wiem, czy kiedy to czytamy, to czy my rozumiemy, o kim i co my czytamy. Dlatego, że w Starym Testamencie Bóg wzbudził służbę kapłaństwa. Amen? I ta służba kapłaństwa, ona, kapłaństwo ma na celu udoskonalić człowieka. Kapłaństwo to jest służba, która ma na celu udoskonalenie człowieka. Kapłan to jest człowiek, który potrafi obcować z Bogiem. Kapłan to jest osoba, która wie, poznała te drogi, jak podejść do Boga, jak przychodzić do Boga i odbierać od Niego. To było kapłaństwo w Starym Testamencie. Ale czytamy w Nowym Testamencie, że Jezus stał się kapłanem według porządku Melchisedeka. Nie wiem, co dla was może brzmi dziwnie, nie wiem, ale spróbuję powiedzieć. Melchisedek w Starym Testamencie to był człowiek, no w postaci człowieka, osoba, jest nazywany kapłan Boga Najwyższego. To był kapłan Boga Najwyższego, Melchisedek. I kiedy Abraham wyszedł na spotkanie Melchisedeka po rozgromieniu innych królów, Biblia mówi, że on oddał dziesięcinę Melchisedekowi z wszystkiego, co posiadał. I tam jest napisane, że większy błogosławi mniejszego i Melchisedek pobłogosławił Abrahama. I on mówi, że Melchisedek nie mający ojca, nie mający matki, nie mający początku. Chcę powiedzieć, że Melchisedek, kapłan, to jest struktura duchowa człowieka. I ten Melchisedek był przedstawicielem takiej struktury duchowej. Więc kapłan to jest w ogóle stan duchowy człowieka, to jest kapłaństwo. To nie jest tylko pełnienie pewnych rzeczy, ale kapłaństwo samo w sobie to jest stan duchowy człowieka. I teraz list Piotra mówi, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Amen? Czyli naszym powołaniem jest osiągnąć strukturę duchową, która potrafi przychodzić do Boga i czerpać od Boga Jego objawienie. I ta struktura tylko ta struktura duchowa to jest to, czego Bóg szuka. Ta struktura, kiedy Biblia mówi, że człowiek został stworzony na podobieństwo i obraz Boży w pierwszej Księdze Mojżeszowej, to podobieństwo Boże to było duchowe podobieństwo. On miał strukturę duchową taką jak Bóg. I w tym był człowiek podobny. I kiedy człowiek upadł, ta struktura jego została przebudowana. Kiedy on upadł, to ta duchowa struktura została zmieniona, inaczej ukształtowana. I przez to, że inaczej ta struktura została ukształtowana, to człowiek stracił tą chwałę. Dlatego, że chwałę może nosić tylko kapłańska struktura. Żeby nosić chwałę Bożą, musi być struktura w człowieku kapłan. Ja wiem, że nam się kapłan słowo kojarzy z księżmi, ale to nie ma nic wspólnego z tym. Kapłaństwo to jest, chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, że kapłaństwo to jest struktura duchowa, której zadaniem jest udoskonalenie człowieka. Po to Bóg dał kapłaństwo w Starym Testamencie. I widzieliśmy to, że kapłani to byli ci, którzy przynosili Bogu ofiarę, tak? Nakładali ręce na zwierzęta i był przekazywany na nich grzech i oni ofiarowali Bogu te ofiary. Kapłani to byli ludzie, którzy wchodzili do świątyni, do miejsca świętego i arcykapłan wchodził raz do roku do miejsca najświętszego. Amen? I kiedy on wychodził z tego miejsca, wychodził przez miejsce święte, wychodził na zewnątrz, to błogosławił lud Słowem Bożym. Błogosławił i to nie było kazanie, które on wypowiadał kazanie, ale kiedy on wypowiadał słowa. I powiem wam, że kiedy słowa w naszym życiu są wypowiadane w duchu, to one przynoszą to, co jest od Boga, wnoszą w nasze życie. I to była świętość nad świętościami dla Izraelitów. I to jest też przy okazji, powiem wam, żeby zrozumieć Nowy Testament, trzeba rozumieć dobrze Stary Testament. Nie można zrozumieć. I ci wszyscy, którzy mówią, że Stary Testament jest nieważny, nie mają racji, bo go nie rozumieją. Ale Biblia mówi, że Stary Testament jest cieniem Nowego Testamentu. Więc te wszystkie zabiegi w świątyni, które kapłan robił, że nalewał oliwy do menory, że kładli świeże chleby pokładne, że składali ofiarę, to jest duchowy obraz tego, co ma miejsce, to co zachodzi w Nowym Testamencie. To jest duchowy obraz tego. I teraz przeczytamy ten list do Hebrajczyków. Może przeczytajmy go może od 7:11. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna, widzimy to? 7:11. O czym ten fragment mówi? Że Bóg, On chce osiągnąć w nas doskonałość. Chce doprowadzić duszę człowieka do doskonałości. I on mówi, gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, czyli to kapłaństwo, Starego Testamentu, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon. Słyszymy? W oparciu o kapłaństwo, w oparciu o służbę, lud otrzymał zakon. Zakon jest dawany jako narzędzie wykonania pracy w człowieku. Klaudia, słuchaj mnie uważnie. Zakon jest narzędziem Bożym, żeby udoskonalać człowieka. Taka jest zadanie zakonu. I wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona, czyli przy porządku Starego Testamentu. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Amen? To znaczy się, że Jezus jest nazywany lwem z pokolenia Judy. A pokolenie Judy oni nie mieli dziedzictwa takiego jak plemię Lewiego. Lewici to było powołane plemię, które miało obsługiwać świątynię. I Jezus nie pochodził z tego plemienia. On pochodził z pokolenia Judy, które nie otrzymało służby w świątyni w Starym Testamencie. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia. To znaczy się, że w Starym Testamencie kapłani byli powoływani ze względu na pochodzenie. Należeli do plemienia Lewitów i byli powoływani w naturalny sposób, tak jak synowie Arona. Tak? Ale mówi, że kapłaństwo się zmieniło teraz i mówi, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Amen? I chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że ta moc niezniszczalnego, jakiego życia? Jest życie, którego nie można zniszczyć. To jest życie, które nie podlega zniszczeniu. To jest życie, które nie ma początku ani nie ma końca. To jest moc niezniszczalnego życia. I Melchisedek to była ta struktura duchowa, która była ukazana w Starym Testamencie jako ten, który nosił w sobie niezniszczalne życie. I ten niezniszczalne życie pobłogosławiło Abrahama, dlatego że on dał dziesięcinę ze wszystkiego. I przy okazji powiem, przy okazji tylko, że dziesięcina to nie jest tylko schematyczne oddawanie, ale dziesięcina to jest zasada duchowa, która była, którą Abraham znał, zanim nastał zakon Starego Testamentu. I chcę nam wszystkim powiedzieć, że jak oddajemy dziesięcinę ze wszystkiego, to tak naprawdę my inwestujemy w niezniszczalne życie. I my musimy mieć to przed swoimi oczami, że ja nie daję dziesięciny, dlatego że jest taki obowiązek, ale ja daję dziesięcinę, bo ja wkładam. Ja kiedy daję od siebie moja ofiara, to ja nie daję w puste. I nikt z nas nie daje w puste, ale musimy mieć to objawienie, że my tak naprawdę dajemy w niezniszczalne życie. Bo pieniądze to jest twój czas, twoja energia, twoja ofiara poświęcona czemuś. I teraz ty dajesz to, wkładasz w niezniszczalne życie. I to niezniszczalne życie, Melchisedek, ta struktura duchowa, to niezniszczalne życie w ciele, bo to jest Melchisedek. Ta niezniszczalne życie pobłogosławiło Abrahama tym niezniszczalnym życiem. I Jezus został kapłanem według porządku Melchisedeka, czyli według porządku niezniszczalnego życia. Dlatego, że to życie, kiedy Jezus zmartwychwstał, to życie zostało, on wchłonął całe to życie. Już nie było w nim życia tego Jezusa przed śmiercią, ale już było pochłonięte. I dlatego Biblia mówi, że pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I to życie pochłonęło całkowicie śmierć. I kiedy to... I ja chcę powiedzieć, że Boże życie to jest niezniszczalne życie. To jest życie, któremu nie można wyrządzić żadnej krzywdy, bo ono góruje ponad każdym innym życiem. I to jest życie, które Bóg trzyma, to jest Jego skarb. To nie jest Jego... On tego nie daje tak każdemu. On trzyma to zamknięte. On trzyma to zamknięte i nie puszcza tego życia, dopóki nie zobaczy duszy, która jest gotowa oddać wszystko, żeby to życie wziąć. I Bóg szuka jednego serca, jednej duszy, która jest gotowa wszystko oddać, żeby to życie przyjąć. I to jest to, czego Bóg szuka w ludziach wierzących, to jest tego rodzaju duszy, która jest gotowa zaabsorbować to życie. Nie każda dusza jest do tego przystosowana, albo nie każda dusza zaabsorbuje to życie. To się nazywa przystosowanie. Przysposobienie człowieka. I człowiek ma tą zdolność, że jest gotowy się do każdych warunków, tak? Przystosować się do każdych warunków. A Bóg szuka duszy ludzkiej, która jest gotowa się przystosować do tego życia. On szuka tego rodzaju duszy, która będzie właśnie uczyła się tej drogi, która jest gotowa wszystko oddać, żeby tą drogą iść i zaabsorbować to życie Boże. On tego szuka. On tego szuka. I to nie jest w ogóle ważne, jaką człowiek ma wielką służbę. To nie jest ważne, ile człowiek osiągnął, nawet jako usługujący, ale ważne jest to, czy jego dusza przysposobiła się do tego życia. Bo to życie, ono jest niezniszczalne. I kiedy dusza przystosuje się do tego życia, będzie niezniszczalna. I to się nazywa życie wieczne. Życie wieczne to jest to, że dusza ludzka, dlatego Jezus powiedział, że a to jest życie wieczne, abyście poznali jedynego i prawdziwego Boga. I teraz dusza ludzka, jak się poddaje pod to życie, ona poznaje to życie i przez to staje się nieśmiertelna. Przez to nosi w sobie to niezniszczalne Boże życie. Dlatego kiedy mówimy o wiecznym życiu, to mówimy o życiu, które jest niezniszczalne. I teraz Jezus został kapłanem tego według porządku mocy niezniszczalnego życia. Może to jest trochę zawiłe, ale starajcie się zadążyć na mnie. Ja sam staram się zadążyć na tym, co Bóg mi daje. I teraz on został według porządku tego życia arcykapłanem. I teraz chodźmy do 8 rozdziału. Jeszcze tylko przeczytam, że w tym 7 też, 19 werset, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony zostaje wzbudzona lepsza nadzieja, i teraz patrzmy do Biblii. Co jest napisane? Przez którą? Przez którą co? Została wzbudzona nadzieja, to jest nadzieja, kiedy zostaliśmy zbawieni, to została w naszych sercach wzbudzona nadzieja, przez którą my zbliżamy się do Boga. Amen? Człowiek się dopiero zbliża do Boga krok po kroku. Człowiek nie jest w stanie w tej strukturze duchowej, która jest w nim, od razu się przybliżyć do Boga. I najpierw to chodzenie tą drogą życia, to jest tak naprawdę uczenie się. Człowiek musi się nauczyć iść tą drogą Bożą. I tutaj czytamy, że zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się nie to bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, a ten natomiast został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Amen? Dlatego, że kiedy Bóg przed Noe, Biblia mówi, że Bóg żałował. Bóg pożałował tego, że stworzył człowieka. Bóg pożałował tego. Ale tutaj mówi, że przysiągł Pan i nie pożałuje. On tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Amen? I teraz Jezus, przez to, że został kapłanem, kapłan to jest poręczyciel, to jest ten, który przynosi. I on przyniósł lepsze przymierze niż przymierze Starego Testamentu. On przyniósł lepsze dobra, lepsze obietnice niż to, co widzieliśmy w Starym Testamencie. Więc kiedy mówimy o kapłaństwie Jezusa i powiem wam, że musimy zrozumieć rolę i zadanie, wiecie, że Jezus teraz nadal sprawuje, wykonuje pracę? Jezus w tej chwili, On nie siedzi w niebie i tylko czeka na to, aż Kościół będzie gotowy. Ale On sprawuje inne zadanie. Nie wierzycie mi? Zobaczcie ósmy rozdział. Może nie dalej, tutaj w tym też jest. Tamtych kapłanów, 23 werset, było więcej, gdy śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. To jest mowa o Jezusie. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Amen? On żyje zawsze i się wstawia ciągle. On ciągle się wstawia. I za chwilę dojdziemy do tego. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiła Syna doskonałego na wieki. O co to chodzi? Chodzi o to, że stare przymierze, ono nie przyprowadziło niczego do doskonałości. I było potrzebne nowe przymierze, które ma udoskonalić człowieka. Jesteście zmęczeni czy znudzeni? Ono ma udoskonalić człowieka i nowe przymierze, o którym mówimy, to nie jest tylko to, że nasze grzechy zostały zmyte, ale nowe przymierze to jest to, że dusza nasza ma, zostanie doprowadzona do doskonałości. Do doskonałości, abyście byli doskonali, nie mający żadnych braków. Braków czego? Braków natury Bożej. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, to jest to sedno. Zobaczcie, że on mówi, że główną rzeczą cały list do Hebrajczyków przedstawiał Jezusa jako wyższego niż aniołowie, jako wyższego niż Mojżesz, jako później mówi o tym, że musimy pominąć początki nauki o Chrystusie i zwrócić się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki, odwróceniu się u martwych uczynków i tak dalej, i tak dalej. I później mówi o kapłaństwie Jezusa. My musimy przejść nauczanie przez kapłaństwo Jezusa. Musimy zrozumieć, czym była służba kapłańska Starego Testamentu. To jest ciekawe. Wiecie, że człowiek, my jesteśmy udoskonalani przez nauczanie Słowa. Jesteśmy, dlatego że Bóg jest Słowem, to żeby dać nam Boga, trzeba dać Słowo, które zamieszkuje w człowieku. To jest Boża technologia. To jest Boży sposób tworzenia. Chciałem, żebyśmy, tylko jeden werset chciałem przeczytać, to jest Psalm 102, 19. Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego i niech chwali Pana lud, który będzie stworzony. Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego i niech chwali Pana lud, który będzie stworzony. Co Biblia chce nam przekazać? Chce nam pokazać, że Bóg tworzy nowy rodzaj ludzi na ziemi. Ludzie, którzy są nieprzystosowani do środowiska ziemi, ale którzy są przystosowani do środowiska nieba. Taki lud tworzy Bóg. Ludzie, którzy się źle czują na ziemi, którzy może na początku kochali tą ziemię, ale później już nienawidzą być tutaj. Ludzie, którzy są przystosowani tak mocno do nieba, że oczekują synostwa swojego. Którzy już nie patrzą na swoje ograniczenia, na swoje słabości, ale ich tożsamość jest całkowita, że ja pochodzę z nieba. Że moje życie to jest Bóg, że Chrystus to jestem ja. On jest Chrystus, a ja jestem też w swojej strukturze. I on mówi, lud, który będzie stworzony, więc Bóg tworzy nadal ludzi. I ziemia to jest fabryka. Ziemia to jest fabryka tworzenia ludzi. Wszystkie, powiem wam, wszelkie trudności w życiu, jakiekolwiek, w pracy, w małżeństwie, kłótnie, nieporozumienia, są wszystko po to, żeby nas stworzyć. Są tylko po to, żeby wykształcić człowieka, żeby go stworzyć jako ten lud, który jest przystosowany do życia w niebie. I ziemia, lata, które nam zostały dane, są tylko i wyłącznie po to, żeby nawrócić ludzi, wysłać na zwiastowanie Ewangelii, nawrócić ich, a później ich poddać w proces tworzenia. Więc ziemia to jest fabryka, z której są tworzeni nowy gatunek ludzi, który się nazywa Synowie Boży. Tak się to nazywa. I teraz wymaga bardzo dużo pracy ze strony Ducha Świętego, żeby w ogóle człowiek to pojął. I dlatego on mówi, że główną zaś rzeczą w tym, co mówimy. Amen? Główną rzeczą, najważniejszą rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, i patrzcie do Biblii, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, którego zbudował Pan, a nie człowiek. Amen? Więc Chrystus jest sługą świątyni teraz. Chrystus, On sprawuje kapłaństwo w świątyni. On jest sługą świątyni, prawdziwego przybytku, nie rękoma zbudowanymi, ale przy świątyni, którą zbudował sam Pan Bóg. A ta świątynia, wiecie, co to jest ta świątynia? To jest centrum Boga. to jest centrum, skąd się, to jest jak jądro Boże. Jak mówimy jądro ziemi, to świątynia to jest to jądro. To jest jądro nieba, to jest jądro Boga, ta świątynia. I on stał się sługą tej świątyni. On obsługuje, on rozdziela to życie Boże. On jest dyspenserem. Rozdziela, rozdaje to życie Boże. On jest dalej sługą Jezus. On nie siedzi tylko. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, słyszymy? Gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem. Skoro są tu tacy, którzy składają ofiary według przepisów zakonu, służą oni świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął, i teraz zobaczmy ten fragment. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, amen, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Amen? Więc Jezus jest, on objął znakomitszą służbę teraz. Pan Jezus jest w służbie. I co ja chcę powiedzieć? Jestem podekscytowany. Jestem podekscytowany tym dlatego, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy powołani, żeby sprawować tą służbę w świątyni. I teraz ta służba Bóg przygotowuje, dlatego że jak będzie tysiącletnie królestwo, to będą chodzili po ziemi kapłani, którzy będą rozdawać to życie Boże w ludzi, którzy też zostaną wzbudzeni do życia, ale nie będą mieli tego życia w sobie. Kiedy Pan Jezus zapanuje, kiedy On powróci, dlatego Biblia mówi, że niebo musi Go powstrzymać, bo jeszcze nie ma kapłanów, bo jeszcze jest wakat w niebie. Jest wakat, musi być odpowiednia ilość. I to, co czytamy, 144 tysiące. W Biblii Świadkowie Jehowi mówią, że tylko tyle. A ja mówię, to prawdopodobnie wy już nie. Bo jest was już tylu. To są ci, którzy chodzą w strukturze kapłanów. To są ci ludzie, którzy chodzą w strukturze jak Melchisedek. Kapłan według porządku Melchisedeka. Więc nasze kapłaństwo Nowego Testamentu też jest według porządku Melchisedeka, według mocy niezniszczalnego życia. Moc niezniszczalnego życia. Jak nasze dusze wchłoną to życie niezniszczalne, nasza dusza będzie niezniszczalna. Kiedy nauczymy się żyć w tej mocy niezniszczalnego życia, powiem ci, szatan do pięci nie dorośnie. Dlatego słowo prorocze jest powiedziane, że on ukąsi cię w pięty, a ty zdepczesz mu głowę. Dalej nie ukąsi niż pięte tylko. Dlatego, że to życie tak góruje, ono góruje całkowicie nad wszelkim dziełem diabelskim. To życie jest ponad tym wszystkim. I to nie jest tak, że Pan Bóg mało robi na ziemi. Ludzie mają mało życia Bożego. I dlatego szatan ciągle w powietrzu rządzi. Ale kiedy, powiem wam, kiedy w tym mieście nawet zostanie ta mała grupka wzbudzona do takiego życia, to ci, którzy rządzą w powietrzu, nad tym miastem będą zdetronizowani. I chwała Boża będzie miała dostęp do tego, żeby docierać do ludzi i uderzać i niszczyć te struktury. Ale dopóki, i powiem wam, że to jest przebudzenie czasów ostatecznych, to jest przebudzenie ducha i słowa, gdzie ludzie mają otwarte oczy, żeby widzieć Boga, żeby przyjmować Jego słowo, nie tylko jako zewnętrzne działanie, zewnętrzny przejaw Bożej mocy. Bo co z tego, że ludzie doświadczą tylko z zewnątrz Bożej mocy, ale zostaną w środku tacy sami. Ale musi dosięgnąć to życie, uderzyć w nas, zapanować całkowicie nad duszą ludzką. Więc teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem. I to przymierze Boże, wiecie, co to jest przymierze Boże? To jest przysięga. I dlatego Biblia mówi, przysiągł Pan i nie pożałuje tego. To jest Boża, Bóg, wiecie, że Bóg się sam zobowiązał, że On doprowadzi ludzi, bo powiedział, że takie jest nowe przymierze, które zawarłem w tym czasie. Prawa moje wypiszę, On mówi, ja wypiszę na ich sercach i włożę w ich umysły. Ja wypiszę moje prawo na ich sercach i włożę je w umysły. I nikt nie będzie się pytał swojego ziomka, poznaj Pana, bo wszyscy znać mnie będą. Skąd będą znali? Bo ty będziesz szedł i będzie na tobie wypisane imię Jezus. Kiedy Bóg to wypisze na nas, to ludzie będą, oni mogą nie czytać Biblii, ale będą czytali twoje serce. Oni będą czytali to, jaki ty jesteś. I w tych czasach ostatecznych Bóg sprawi, że to życie będzie silniejsze, że ono będzie większe niż moc ciemności. My w końcu przestaniemy żyć w trudnościach, w ciężarach. Przestaniemy się zmagać, przestaniemy się siłować, dlatego że wejdziemy w Boże odpocznienie. Bo na razie się jeszcze siłujemy, na razie jeszcze próbujemy, na razie nam raz wychodzi, raz nie wychodzi. Ale to, co Biblia mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który was usidla, to grzech nasz, a grzech nie chcę powiedzieć tylko o robieniu czegoś złego, ale grzech to jest natura, która nie jest poddana Bogu, to jest grzech. I to sprawia, że człowiek jest usidlony, ale Bóg to, on po to wzbudza służbę ducha, bo to jest tylko służba ducha, bo to jest służba życia, ona potrafi tylko tą pracę wykonać. Dalej mówi, gdy bowiem pierwsze przemierzy było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich. Widzimy to, że człowiek musi wytrwać w przymierzu. I Bóg mówi, że to nie jest tak, że ja postanowiłem, tylko że jego natura nie mogła się troszczyć o ludzi. Musiała ich zostawić, dlatego że oni się pogrążyli w grzechu. Kiedy my zaczniemy żyć świętym życiem, to powiem wam, to moc przymierza, moc przysięgi automatycznie działa. Nie musisz się modlić o nic. Nie musisz prosić Boga o różne rzeczy, że ci brakuje do dziesiątego. Dlatego, że przymierze Boże działa i ono samo nie dopuści do tego, żeby to życie w tobie doznało jakiegoś braku. Kiedy człowiek żyje w tym poddaniu Bogu, idzie tą ścieżką życia, to krok po kroku wszelkie ciemności naszego życia, upadki, braki, wszystko zostaje usunięte, dlatego że to życie jest niezniszczalne. I wszystko inne, kiedy Biblia mówi, że na imię Jezusa wszelkie kolano musi się zgiąć, to nie chodzi o to, że ktoś krzyknie Jezus, nie. Ale imię Jezusa to jest objawienie tego, kim jest Chrystus. I na to objawienie, i jak tego objawienia będzie w tobie dużo, to wszystko ci będzie się kłaniać, łącznie z rachunkami. Łącznie z innymi, to jest w ogóle mało ważne. Inne rzeczy się będą kłaniać, bo to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby te królowie, którzy rządzą w powietrzu, żeby oni skłonili swoje kolano. I wtedy każdy język będzie zmuszony to wyznać, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest to miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Wierzycie to, co mówię? Bo to nie ja mówię, tylko Słowo Boże tak jest napisane. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły. To on, wiecie, że on włoży sam swoje prawa. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że Bóg będzie ciebie oduczał i mnie oduczał od stylu życia, jaki nas nauczono. To jest, wiecie, jakie kombinowanie. Gdzie jest taniej, tam pójdę kupić. Gdzie jest promocja, a to wezmę to. Nie, to życie chce, że idziesz do sklepu i nie musisz patrzeć. To nie znaczy się, że żyjemy rozrzutnie, nie. Ale to znaczy się, że ty nie musisz wchodzić do sklepu ze strachem, czy tu jest za drogo, czy za tanio. Tylko idziesz i jak potrzebujesz, to kupujesz. I się nie zastanawiasz, że w Biedronce kosztuje tyle, w Tesco tyle, a w Netto jeszcze tyle. To ja pójdę do Netto, żeby zaoszczędzić 2 złote. Ale dlatego, że ta moc tego zniszczalnego życia ciągle działa w nas, to tak kupujemy. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że mamy wybierać najdroższe produkty. Nie. Ale chcę powiedzieć, że często w nas jest ta gonitwa, że tu jest tanie i idźmy tam, bo zostało 10 kilo tylko. I trzeba kupić, bo ktoś wykupi. I to się w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej dziedzinie naszego życia się... I my kombinujemy cały czas, gdzie dostanę lepszą promocję na telefon, gdzie jest tańszy abonament, gdzie mam więcej minut. I ta gonitwa, dusza ciągle goni za tymi rzeczami, ciągle się zastanawia, ciągle kombinujesz. I przez to jest moc zniszczalnego życia. Ale moc niezniszczalnego życia sprawia, że jesteś wolny od tego i idziesz i bierzesz to, co masz i mało tego, jesteś zadowolony z tego. I jesteś wolny całkowicie. Z ciągłego szukania, bo człowiek jest zajęty tymi sprawami, ciągle jesteśmy zajęci tym. I to sprawia, że my chodzimy tą ścieżką ciemności cały czas. I cały czas, bo wiecie o co chodzi, to jest, my cały czas myślimy, cały czas, ale myślimy dlaczego? Dlatego, że tak jesteśmy nauczeni tego, bo świat kombinuje. Świat kombinuje cały czas. U mnie w pracy mi ostatnio mówili, jak to zrobić, żeby mógł brać paliwo na fakturę firmy, która jest w Poznaniu. I ja na początku nie załapałem, oni... Ty nie wiesz? Ja mówię, nie. Ty, on nie wie. A ja mówię, ja nie wiem, ja jestem prosty człowiek. I chodzi mi o to, że właśnie ten świat jest, on kombinuje. On kombinuje z każdej strony. I przez to, że my też kombinujemy, przez to, że my też szukamy, my zajmujemy się nim. I ja nie chcę powiedzieć przez to, że my mamy machnąć ręką, nie. Ale chcę, żebyśmy zrozumieli dobrze, ta gonitwa w duszy, która jest ciągle w sercu człowieka, gdzie to? Bóg chce nas żyć, żebyśmy tak żyli, że idziemy prosto. Jak mamy tą potrzebę, to On sam zaspokaja tą potrzebę i nie musisz szukać ty. Że nie musisz szukać ty. Ta potrzeba jest zaspokajana. I to nawet powiem wam, wiecie, że Bóg się nie zajmuje takimi rzeczami? Bóg jest za wielki, żeby się zajmować naszymi potrzebami. Tak naprawdę są aniołowie, którzy są delegowani przez Niego, którzy zaspokajają te potrzeby nasze. A Bóg chce, jak da nam to życie, dlatego, że ono jest niezniszczalne, to ci aniołowie nawet nie będą musieli przynosić, bo to życie będzie podporządkowywać sobie wszystko. To życie, wiecie jak to życie działa? Ono działa tak, że ty masz 50 zł, i wiesz, że twój samochód do Warszawy pali za 200 zł. Ty idziesz i kupujesz za 50 zł tyle paliwa, ile kupisz i dojedziesz za to paliwo do Warszawy. To życie tak działa. To życie tak działa, że to, co masz, a jeżeli nie masz, to zostanie pomnożone, żeby to zostało wykonane. To jest moc niezniszczalnego życia. Zobaczcie, jak ona będzie w każdej dziedzinie naszego życia się przejawiać. I ja chcę, My czasami myślimy, no tak, ale już od tylu, to jest przesłanie czasów ostatecznych. To było zakryte 500 lat temu, bo dlatego, że dusza ludzka musi dochodzić do objawienia, dochodzimy. I w pewnym momencie napotykamy na to. I to jest ta wędrówka, i to jest to, co Bóg teraz chce dać Kościołowi. Moc niezniszczalnego życia. Amen. Dobrze, będziemy kończyli. Bo już jest późno. Chciałbym, żebyśmy tylko Bogu podziękowali za... Nie wiem, jak z wielu z was jest błogosławionych tym słowem? Chwała Bogu. Klaudia, ty też, czy nie? To... Dałem jej 5 dych, żeby tak powiedziała. Polskim busem. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za moc niezniszczalnego życia, którą Ty chcesz nam dać. Niezniszczalne życie w nas, nadzieją chwały. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Dziękujemy Tobie za to. Ojcze, wysławiamy Ciebie. Ojcze, i modlimy się, abyś Ty dokonał tego dzieła w nas do końca. Abyś dokonał to dzieło w nas do końca, Panie. Ty rozpocząłeś i Ty dokończysz to dzieło w nas. Ojcze, wołamy do Ciebie. Wołamy do Ciebie, udziel nam. Niech Twoje życie wypchnie wszelką śmierć z nas. Niech ono wygoni wszelką śmierć z nas. Ojcze, wołamy, niech Twoje życie będzie nam udzielone w obfitości, Panie. Niech Twoje życie będzie nam udzielone w obfitości, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa daj, abyśmy łaknęli i pragnęli Go więcej. Aby w nas był głód jeszcze większy, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa wołamy do Ciebie, Ojcze. Halleluja. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem.